Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Kwadrans nas dzieli od godziny 22. Temat, który chcemy Państwu zaproponować, dotyczy kolei, ale nie aż tak szeroko, chociaż myślę, że przez Państwa pytania będziemy o kolei mówić w różnych wątkach. Brak wynagrodzeń w PKP, przewozy regionalne. Naszym gościem jest pan Waldemar Bogatkowski. Witam bardzo serdecznie pana w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Pan Waldemar Bogatkowski jest przedstawicielem sekcji krajowej kolejarzy, przewodniczącym infrastruktury i transportu oraz członkiem prezydium zarządu regionu NSZ Solidarność Bydgoszcz. Nawet myśleliśmy o tym, że będzie więcej kolejarzy, ale też przeróżne zadania, które przed wami stoją. Gdybyśmy, panie przewodniczący, mieli mówić o tych wynagrodzeniach, tak, o tej sprawie, którą zawarliśmy w temacie naszego programu, naszych rozmów niedokończonych, co najważniejszego musimy powiedzieć?
No przede wszystkim należy pocieszyć całą załogę w Katowicach, że nie powinno być tragedii, ponieważ już teraz wiemy, że 50% tych wynagrodzeń od poniedziałku będzie uruchomionych. To taka pozytywna jakby informacja.
A duże są zaległości?
Zaległości, po prostu nie zostały wypłacone pensje za miesiąc wrzesień w całości. Czyli żaden kolejarz z załogi liczącej 1450 zatrudnionych pracowników nie otrzymał, ich rodziny oczywiście nie otrzymały pieniążków. Krótko mówiąc, rodziny czekają za pieniążkami, dzieci tradycyjnie na tym najwięcej ucierpią, bo kolejarze, niestety kolejowe rodziny, dzieci też mają i mają pewne zobowiązania. Ja uważam, że największą zbrodnią jest niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To, co się stało na Śląsku, może dotyczyć wkrótce wszystkich zakładów przewozów regionalnych, bo taka sytuacja może powtórzyć się jeszcze właściwie praktycznie w każdym zakładzie.
A czym to jest spowodowane?
No, na Śląsku wyszło jakieś dziwne to wszystko, co tam się wydarzyło. Powiem tak, żeby nie zagłębiać się w całą tą historię pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a zarządem spółki Przewozy Regionalne, można powiedzieć w ten sposób, że marszałek twierdzi, że nie ma umowy, ponieważ umowa wieloletnia, którą zawarli z przewozami regionalnymi na okres 5-letni, to tylko umowa, która właściwie już nie istnieje od miesiąca maja. Wobec powyższego twierdzi, że nie ma podstawy prawnej do wypłaty środków finansowych dla przewozów regionalnych.
Przewozy regionalne... Czyli umowa między marszałkiem, czyli między województwem, a przewozami regionalnymi w Katowicach, tak?
Tak, tak. Chociaż ta umowa de facto jest ważna, według naszej wiedzy, do 31 grudnia 2012 roku. To jest troszeczkę dziwne, no ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie skoncentrujmy się po prostu na tym, że tak twierdzi Urząd Marszałkowski, że ta umowa jest nieważna, ponieważ jest umową ramową i nie została przedłużona, jak gdyby. Wobec powyższego nie ma podstawy prawnej do wypłaty środków finansowych. I co się zdarzyło na Śląsku? Okazuje się, że pomimo tego, że nie było tej podstawy prawnej, jednak część środków wypłacono, zapewne obawiając się reakcji na to, co się stanie wówczas, gdy tych pieniążków na kontach pracownicy nie zobaczą. Część środków zostało wypłaconych, ale środki również były potrzebne na pokrycie zobowiązań kontrahentów, czyli Polskich Linii Kolejowych, Energetyki. Ponieważ te pieniążki wypłacono dopiero zaliczkowo, właściwie to jest kwota około 10 milionów złotych za miesiąc lipiec, poszły one w całości na pokrycie zobowiązań kontrahentów. W piątek marszałek województwa śląskiego przelał kolejne 11 milionów, no a zarząd obiecał, że połowę z tych środków przeznaczy na wypłatę dla pracowników śląskiego zakładu, czyli 50%. Resztę zapewne znów pójdzie na pokrycie długu i teraz tu mamy taką dość dziwaczną sytuację.
Przewozy regionalne mają dług?
Tak, przewozy regionalne mają dług i dlaczego? Ponieważ, jak twierdzi pani prezes przewozów regionalnych, Urząd Marszałkowski bieżące zaległości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wobec przewozów regionalnych wynoszą 26 milionów 300 tysięcy złotych. I tyle. To jest taki jakby dług, który obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest winny przewozom regionalnym, a jednocześnie jeszcze jest dodatkowy dług w wysokości 28 milionów należny przewozom regionalnym jeszcze za rok 2010. W lipcu tego roku został skierowany w tej sprawie pozew do sądu. I czekamy. Przewozy regionalne to naprawdę taki twór, gdzie po wyjściu z grupy w środowisku kolejowym nastąpiła nadzieja, że wreszcie być może będzie jakaś szansa na rozwój przewozów regionalnych, na rozwój firmy, że będzie jakiś porządek, że będzie wreszcie jakiś właściciel, no bo samorząd to przecież potęga ogromna dzisiaj i wydawałoby się, że wszystko będzie tylko happy. Na samym początku, zaraz po przekazaniu, nastąpił falstart. Obciążono przewozy regionalne długiem za rok 2008, pomimo tego, że 20 grudnia dopiero przekazano te udziały do samorządów, już samorządy poniosły na starcie, dostały taki zastrzyk niepopularny, 360 milionów od razu długu się pojawiło. Następnie zaczęto badać na zasadzie sondaży, ile trzeba dotować do tych przewozów regionalnych, żeby one w ogóle się utrzymywały. Wymyślano jakieś przetargi, chociaż moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie można było funkcjonować bez tych przetargów. I taki stan rzeczy trwał, aż przyszedł właśnie ten rok 2012. Jeśli chodzi o sytuację w województwie na Śląsku, to właśnie tam zostało również dość ciekawa rzecz zrobiona. Urząd Marszałkowski zrezygnował z usług spółki Przewozy Regionalne i z dniem 31 grudnia 2012 roku Śląski Zakład Przewozów Regionalnych przestaje istnieć. Przejmą tą całą pracę przewozową Koleje Śląskie. Bez przetargu, ponieważ taka była wola zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wobec powyższego wszyscy pracownicy, ci zwłaszcza, którzy nie znajdą miejsca pracy w nowej spółce, będą po prostu na bruku. To jest dramat dla wielu rodzin kolejowych i kolejarzy i całego regionu, moim zdaniem.
A co to jest za twór Śląskie Koleje?
Śląskie Koleje powstały...
To można być to coś takiego jak Koleje Mazowieckie? To są podobne twory?
Tak, można tak powiedzieć, są to własnością samorządu. Tutaj bym powiedział w ten sposób, że Śląskie Koleje powstały jeszcze wtedy, właściwie zarządy już powstawały wtedy, kiedy jeszcze nie wykonywały pracy, już otrzymywały władzę tego tworu, pieniążki, czyli tak de facto musiały powstać, no bo jeżeli się komuś wypłaca, no to w końcu prędzej czy później należy niestety ten podmiot uporządkować. I teraz, kiedy rzecz się miała w ten sposób, że Urząd Marszałkowski, bo to ciężko powiedzieć, że marszałek, ale Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego bez przetargu zleca swojej własnej spółce Kolejom Śląskim przejęcie całego segmentu rynku przewozowego na Śląsku, no to wówczas przewozy regionalne, jako bym powiedział, no właściwie spółka również marszałkowska, prawda, w znacznej części przestaje istnieć. No to jest dziwna sytuacja. Jak można doprowadzić do takiej sytuacji, że zakład przewozów regionalnych w ogóle mógł upaść? To jest złożona historia.
To nie jest kwestia jakiejś konkurencyjności, tylko mamy dwie firmy i co jedną może doprowadzamy do upadłości, a drugą powołujemy z naruszeniem prawa, bo nie ma przetargu?
To znaczy może nie naruszeniem prawa, bo właściwie procedura przetargowa to jest wymyślona procedura i stosowana przez niektóre urzędy marszałkowskie, chociaż doskonale wiemy, że takich przetargów nie musi być. To jest też jakieś...
Czyli może, że Urząd Marszałkowski mógł sobie powołać taki twór, tak, jak koleje śląskie, tak?
Tak, dosłownie mógł sobie powołać takiego operatora i niestety no, nie jest nigdzie zapisane właśnie w żadnych postanowieniach, że po prostu...
A zobowiązania co do przewozów regionalnych to tylko kwestia tej umowy, tak? Mamy umowę, obowiązuje nas lojalność, płacimy, korzystamy z tego, ale możemy sobie powołać odrębną kolej i im zlecać to, co do tej pory robiły przewozy regionalne.
Tak można powiedzieć, z tym, że przewozy regionalne nawet bez umowy muszą świadczyć usługę, bo to wynika jej charaktery służby publicznej. Nawet gdyby ponosiły koszty i nie otrzymywały z racji tego pieniążków, również muszą świadczyć tę usługę. Od tego ich nikt nie zwolni i nie zwolni, ponieważ tak jest zapisane w prawie przewozowym.
A to bardziej skomplikowane.
Bardzo, bardzo skomplikowane, także to jest.
Czyli tutaj właściwe, można powiedzieć, połączenie Urzędu Marszałkowskiego z przewozami regionalnymi, ustawienie tego, tak, dobrą umową może dać i dochód dla firmy i właściwe też, właściwą obsługę też województwa czy Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli byśmy tutaj zaniedbali, to będą powstawały napięcia, tak jak słyszymy już dzisiaj gdzieś chociażby w kwestii tych wypłat, tak, dla pracowników.
Tak, no takie napięcia będą wtedy, gdy dojdzie do takiej sytuacji, że zakład przewozów regionalnych jest po prostu likwidowany. To jest naprawdę sytuacja dramatyczna dla, już nie tylko dla tej załogi przewozów regionalnych, bo część zapewne z nich znajdzie pracę u nowego operatora, czyli w kolejach śląskich, no bo ktoś musi jednak te pociągi obsługiwać w dalszym ciągu. Część być może znajdzie pracę w innych jednostkach przewozów regionalnych. Dzisiaj wiemy, że może to być około 500 osób, jeśli chodzi o koleje śląskie, 200 osób znajdzie zatrudnienie albo troszkę więcej w Częstochowie. No a co zresztą, no podzielą losy cudownego tutaj naszej Wyspy Zielonej, czyli powiększą armię bezrobotnych po raz kolejny. Tym razem zaczyna się od Śląska. Ja boję się, że po prostu ta procedura będzie się rozszerzać i wtedy, gdy kolejne urzędy marszałkowskie być może zatęsknią za utworzeniem swoich spółek, może się zdarzyć, że jeszcze nie jedna spółka, jeśli chodzi o zakład przewozów regionalnych, właściwie o zakłady przewozy regionalne będą upadały lub też po prostu przestaną istnieć, ale to oczywiście może się zdarzyć, a nie, że się zdarzy na pewno. Tutaj bym powiedział tak, panu marszałkowi województwa śląskiego do przemyślenia. Panie marszałku, pan zobaczy, wkrótce się okaże, ile faktycznie kosztuje utrzymanie kolejowej spółki, bo do tej pory był zarząd, który jakoś to wszystko regulował, obsługiwał i właściwie zadaniem samorządu było jedno. Pokrywanie kosztów, których spółka przewozowa wykonała. Teraz, gdy będzie własna spółka, będą własne obciążenia i wtedy się okaże, że być może ta spółka przewozowa była nawet tańszą niż spółka, którą pan powołał, ale to czas pokaże.
Ale pewnie trzeba zrobić jakieś symulacje, tak? I być świadomym tego, że przyjdą nam wydatki z budżetu takiego rzędu czy innego, bo dzisiaj przewozy regionalne oczywiście należy płacić na podstawie umowy, zobowiązania. Nie chcemy tego, zakładamy, że przejmą to na przykład te koleje śląskie, ale ktoś liczy. Ktoś liczy i z budżetu, bo jeżeli te należności przechodzą na samorządy, ktoś musi to zapłacić.
No na pewno zapłaci tu samorząd i samorząd dopiero odczuje, ile kosztuje właśnie utrzymanie całej struktury kolejowej w masie takiej, jaką będą te przewozy wykonywane. Oczywiście można hura z optymizmem założyć pewną politykę jakby wzrostu przeznaczeń środków finansowych na funkcjonowanie takiej spółki, ale już wkrótce się okaże, że wszystkie obliczenia to są tylko prowizoryczne i tak naprawdę koszt funkcjonowania przewozu wygnanych jest znacznie większy, ponieważ on ma charakter z góry założenia, jakby założono, że przewozy wygnane nie powinny zarabiać. Nie powinny zarabiać, czyli krótko mówiąc, powinny służyć tylko ludziom korzystającym z przejazdów. Chodzi również o zniżki, o różnego rodzaju, a zwłaszcza o to, żeby ten przejazd był jeden z najtańszych środków, czyli ogólnie mówiąc, żeby był dostępny dla każdego. Tak pokrótce. Z tym się również wiąże pewna sprawa związana z tak zwanymi ulgami kolejowymi, które kolejarze, emeryci, renciści posiadali od zawsze praktycznie. A tu nagle dowiadujemy się, że być może część emerytów oraz rencistów oraz członków ich rodzin w ogóle na niektóre spółki takich uprawnień zniżkowych nie będą posiadali. To jest temat taki, że Związek Pracodawców Kolejowych nie tak dawno, bo 30 sierpnia tego roku ogłosił, że zostało zawarte porozumienie z 4 pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, to jest PKP Intercity, WKD, WKD to Warszawska Kolej Dojazdowa, SKM, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Kolejami Mazowieckimi. Do tego porozumienia nie przystąpiła jednak spółka Przewozy Regionalne. I prezes Związku Pracodawców Kolejowych, pan Mamiński, deklaruje, że porozumienie zostanie przedłożone wszystkim kolejowym pasażerskim przewoźnikom w Polsce z propozycją przystąpienia do realizacji ulgowych usług transportowych. Jako że porozumienie dotyczące ulg przejazdowych było zawarte do 31 grudnia 2012 roku, wobec powyższego od 1 stycznia 2013 roku nie będzie już wiążące. I teraz mamy taką sytuację, że niestety, ale część pracowników kolejowych oraz ich rodzin zostanie po prostu tego przywileju, jeśli chodzi o przejazdy ulgowe, po prostu pozbawiona. W związku z tym, że tak się właśnie zdarzyło, kolejowe związki zawodowe i to jest taki apel jednocześnie o uczestnictwo w pikiecie w dniu 18 października o godzinie 12 pod siedzibą PKP SA w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62 odbędzie się właśnie pikieta celem jakby odzyskania tych zniżek kolejowych. Apelujemy do wszystkich związków zawodowych działających na kolei oraz do wszystkich pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin o liczny udział w pikiecie i zamanifestowanie naszego sprzeciwu dla działań Związku Pracodawców Kolejowych i Zarządu PKP SA uderzających bezpośrednio w całe środowisko kolejowe. I tu chodzi właśnie o to, że nie zostało zawarte porozumienie dotyczące ulg przejazdowych. I tu myślę, że dzisiaj w tym temacie będzie więcej pytań i zapewne słuchacze się rozdzwonią.
Ja mam też pytanie, bo chwilę rozmawialiśmy przed programem odnośnie tego podziału, tak? Bo kiedyś pomyślano, żeby podzielić PKP, potężna firma, PKP państwowa, i dochodzi do podziału. Mówiliśmy, że mamy cztery wielkie, tak, podmioty: cargo, energetyka, PLK, przewozy pasażerskie. Jak dzisiaj to wygląda? Bo nieraz myślimy, mówi się wiele o inwestycjach, mówi się wiele o tym, co zmienia się, tak, w infrastrukturze całej, i ta infrastruktura jest bardzo szeroka. To nie tylko tory, ale bardzo, bardzo wiele. Niektóre dworce wypiękniały, tak, niektóre, można powiedzieć, przejazdy też się poprawiły. Nie wiadomo, jak będzie z następnymi. Tu pytanie może o te inwestycje, o terminowość i czy rzeczywiście wszystko jest jakoś tam zgodne z harmonogramem, czy nie jest tak, że mimo wszystko będą takie rejony w Polsce, że będzie zapaść, tak? Bo przecież były dobre drogi kiedyś komunikacyjne, były przejezdne, a dzisiaj zarośnięte trawą, poszło to wszystko w ruinę. I to jest też smutne, jeżeli patrzymy tak bardzo szeroko na państwo i na jego siły. Jak to wygląda dzisiaj? Na ile, można powiedzieć, te firmy, czy w ogóle koleje w Polsce są podmiotem silnym?
To znaczy, no ja osobiście uważam, że największym błędem w ogóle w historii kolejnictwa był podział kolei, jaki się dokonał. Podział kolei, który miał właściwie usprawnić wszystko, doprowadził właściwie do ruiny. Dzisiaj ta kolej, to można powiedzieć tak, że ledwo przędział, takim językiem prostym, wszędzie, ledwo, jest podzielona, jest właściwie tak rozczłonkowana, że kolejarze już chyba w najstarsi by nie policzyli, ile jest spółek w spółkach.
Czyli inny dworzec, dla kogoś innego należy dworzec, tory, perony, energetyka, tak?
Czek, energetyka. Energetyka, to jeszcze jest jedna taka historia, że nawet otrzymywa niektóre spółki po prostu inne zobowiązania, jakby z powodu tego, że posiadają na przykład licencję. Energetyka w tej chwili ma na sprzedaż paliw płynnych, prawda? I teoretycznie powinno to robić Cargo, no ale z powodu takiego, że licencję, że właściwie koncesję ma PKP Energetyka, ona się tym zajmuje. No tak to mniej więcej wygląda. Te spółki kolejowe, które powstały, dosłownie powstawały jak grzyby po deszczu. To właściwie jest proces, który został uruchomiony, no nie wiadomo nawet przez kogo i jak to się tak dzisiaj podzieliło na tej zasadzie, że...
To tak pewnie jak kiedyś z firmą Ciech, jeżeli chodzi o paliwa, o tą sprawę też tysiące. Kiedyś przysługiwaliśmy się tej komisji sejmowej, chyba dotyczącej Orlenu, tak? To tam wychodziły sprawy Ciechu, gdzie powstał bez mała tysiąc spółek na jednym dużym, można powiedzieć, organizmie.
Tak. To dosłownie teraz można powiedzieć w ten sposób, że właśnie choćby przewozy regionalne, tutaj wrócę jeszcze na chwilę do przewozów regionalnych, są takim przykładem właśnie typowego podziału. Gdyby przyjąć, że właścicielem spółki przewozy regionalne są wszystkie urzędy marszałkowskie, to właściwie mamy, bym powiedział, jeden twór typu zarząd i współwłaścicieli, czyli urzędy marszałkowskie, i wszystko powinno funkcjonować. A tymczasem, proszę bardzo, koleje mazowieckie powstały. Zapowiadają się już niedługo, że ruszą koleje wielkopolskie. Prawdopodobnie już niedługo również ruszą koleje aglomeracyjne łódzkie. Kto wie, co się wydarzy na województwie pomorskim. To tylko kwestia chyba jedynie czasu, kiedy SKM-ka albo zostanie przekazana do podmiasto, albo właściwie pod samorząd województwa pomorskiego i również może być utworzona kolejna spółka. Teraz mamy tą sytuację z kolejami śląskimi, gdzie zlikwidowano zakład przewozów regionalnych. Pierwszy zakład przewozów regionalnych przestanie istnieć. I w jego miejsce wejdą właśnie koleje śląskie. Czyli krótko mówiąc, jeden był zarząd, jeden zarządca. Teraz, jeżeli to pójdzie tym takim jakby torem jazdy, jak powstała ta spółka Koleje Śląskie z własnym zarządem w Katowicach, to teraz się okaże już niedługo, że wszystkie albo prawie wszystkie urzędy marszałkowskie zapragną mieć swoje własne spółki z własnymi zarządami niezależnymi i przewozy regionalne tak de facto przestaną istnieć.
Do pana możemy kierować różnego rodzaju pytania. Patrzymy też na to, co dzieje się, chociażby o tym, o czym mówił pan premier Donald Tusk, o pieniądzach, które będą przekazane na kolej. A no właśnie, panie przewodniczący, jak to jest z pieniędzmi, bo pieniądze w tym budżecie unijnym na kolej i pieniądze na autostrady. Autostrady, widzimy, te realizacje zostały rozpoczęte, no też terminy chyba przekroczone, nieskończone. I głośno było o pieniądzach, które gdzieś zostały przesunięte. Chyba nawet Komisja Europejska pytała się, co z tymi pieniędzmi, które wzięto z kolei na ten transport drogowy.
Tak, gdyby faktycznie było realizowane to, co było ustalone i te środki, które powinny trafić na kolej, by trafiły, nie byłoby tego bałaganu związanego z przesuwaniem środków finansowych na drogi zwłaszcza.
Jakie to środki?
No, ogromne środki. 40% to powinno być środki, które trafić powinny bezpośrednio na kolej. Niestety doszło do tego sytuacji, że tylko 20% trafiło. Reszta poszła w drogi. I teraz co widzimy? No, nie tak dawne expose naszego premiera, który znów zapowiada nam zieloną kolejną wyspę i tym razem mniej więcej, tu chyba nawet sobie pozwolę zacytować, że przeznaczy się w latach 2013 do 2015 30 miliardów złotych na modernizację polskich kolei. I dalej czytam. Będziemy także, szukając również możliwości europejskich, inwestowali w modernizację kolei. To jeden z najbardziej rozczarowujących projektów, jeśli chodzi o ostatnie lata. Polacy czują się rozczarowani, ponieważ toczące się dość długo inwestycje kolejowe powodują to, że bardzo długo jeździmy w niekomfortowych warunkach polskimi pociągami, podkreślił premier. Nawet szef rządu zauważył, że coś z koleją jest nie tak. I dobrze, że zauważył. Mam nadzieję tylko, że ta deklaracja nie będzie znów pustosłowna i nie skończy się jak zwykle, czyli niczym.
No bo czy można było tak przesunąć te środki, czy też nie dać wszystkich, tak, na kolej, na modernizację, bo pewnie jeżeli nie ma środków, no to to, co pan premier mówi, że coś nie poszło albo nie zostało skończone, tak, że możemy być jakoś rozżaleni, no też pewnie jest jakoś powodem, że tak, a nie inaczej to wygląda.
Czy można było? No, okazuje się, że w Polsce wszystko można, nawet to, co wydawałoby się nie można, to można. No, to no już nieraz to się zastanawiam, co jeszcze w tym kraju, gdzie wyraźnie jest zapis, że nie można, jednak można. Normalnie, gdy mi ludzie pytają, dlaczego tak się dzieje, też nie potrafię odpowiedzieć. No, skoro się coś planuje i mam jakąś wizję, prawda, rozwoju na 10 czy 15 lat, no to trzymam się sztywnie tego założenia. Natomiast jeśli ruszę jakieś środki i przeznaczę na inne cele, to wiadomo, że to się odleczy w czasie. I teraz za każdym razem właściwie można powiedzieć, że obiecuje się dużo, jeśli chodzi o modernizację czy rozwój kolei w Polsce. I niestety cały się tylko obiecuje. Dochodzi do takiego czasu, że przychodzi już właściwie, człowiek się cieszy, no będzie wreszcie inwestycja w infrastrukturę. Będziemy szybciej jeździli, będziemy mieli bezpieczne torowiska, będziemy mieli bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, będziemy mieli nowoczesny tabor i nagle wszystko to znika, prawda? Nie ma nic. Tu takim przykładem znów wrócę do tutaj naszego podwórka, czyli linii numer 18 na odcinku, zwłaszcza na odcinku Toruń Główny, Bydgoszcz Główna, tak zwany program Big City, gdzie mieliśmy już jeździć 160. Ja już marzeniami nie żyję, ale realiami bym powiedział tak. Gdyby tu było nawet 100 na godzinę na tym odcinku, byłoby idealnie jak na dzisiejsze czasy. Ten odcinek jest fatalny po prostu, a inwestycje się cały czas tylko przerzuca, przeciąga w czasie. Obiecuje się, że będzie modernizacja tej linii już w tym roku, że zaczną się prace, no oby.
Bo ta droga numer 18 kolejowa to jest Kutno-Piła i na drodze jest Toruń-Bydgoszcz.
Tak, tak. To jest ten odcinek.
Jakie tutaj
właśnie
inwestycje, no nie wiem, zostały rozpoczęte, są nieskończone, gdzie są te, można powiedzieć, wąskie, tak? Wąskie gardła, inwestycje, które nie pozwalają na rozwinięcie. Pan mówi, no chociażby do 100 kilometrów to już byłoby dobrze. Mówimy o średnią, czy mówimy o w ogóle przejazd?
Myślę tutaj o podniesieniu prędkości, czy skróceniu czasu przejazdów, czyli już by był pewien postęp cywilizacyjny, prawda, łączący dwa piękne miasta, Toruń i Bydgoszcz. Moim zdaniem to przejazd między tymi miastami, gdyby on wynosił 35 minut, byłoby to połączenie super dla każdego. Oczywiście przy wstępnej cenie biletu, na którą Urząd Marszałkowski, nasz Urząd Marszałkowski miałby bezpośredni wpływ, to wszyscy by się cieszyli, prawda? I podróżni, Urząd Marszałkowski wszystkich, bo wreszcie czemuś służymy i naprawdę jest dobrze. Natomiast co się dzieje? No, dzieje się tak, że dzisiaj można powiedzieć w ten sposób, że jeśli nawet byśmy zakupili tabor nowoczesny, bardzo szybki, to po czym mamy jeździć? Po 70-kach, 70 km na godzinę to jest takie ograniczenie, ale miejscami jeździ się 30, 40, maszyniści to wiedzą, kolejarze to wiedzą, podróżni to czują, bo przecież przejazd między Bydgoszczą a Toruniem trwa ponad godzinę i to pociągiem zarówno osobowym, jak i pośpiesznym. No, jaskółka nadziei pojawiła się w tym roku. Mam nadzieję, że ten proces rozpocznie się.
W którym miejscu?
To znaczy tak, powiem, że wymieniono 6 rozjazdów w Aleksandrowie Kujawskim, na co osobiście tam się przyjrzałem tej pracy i faktycznie potwierdzam, że już tam się coś zaczęło dziać.
Czyli to węzeł kolejowy i został zmodernizowany, tak?
To znaczy może nie węzeł kolejowy, a właściwie rozjazdy, które wymagały już po prostu naprawy, bo ich stan był fatalny, po prostu zagrażał bezpieczeństwu i dobrze, że to się stało w ogóle. Kolejnym takim dobrym, jakby pozytywnym ku ukończeniu jest już, na ukończeniu właściwie już jest ten wiadukt kolejowy nad autostradą, która przejdzie w miejscowości Brzoza Toruńska i tam już właściwie pociągi zaczęły jeździć. No, coś tam jest akurat w tej chwili nie tak, bo zwalniają niesamowicie na tym odcinku, ale myślę, że to tylko kwestia przeróbek, poprawek i już będzie dobrze niedługo. Kolejnym takim wyznacznikiem podniesienia prędkości na tym odcinku jest budowa tunelu, przejścia przejazdów w Solcu Kujawskim. Po zakończeniu właśnie tam tych prac mam nadzieję, że wtedy już nic nie będzie na przeszkodzie, aby po prostu prędkość i torowisko stan toru została podniesiona. Chyba, że znów obiecane 30 miliardy pójdą na coś innego.
A pytanie konieczne jest tunel? Takie rozwiązanie?
To znaczy prace już zostały na tyle zaawansowane, że raczej już powinny być dokończone. Moim zdaniem za dużo już tam zainwestowano po prostu. Czy to jest konieczne, czy nie, no trudno mi to oceniać. Na pewno poprawi bezpieczeństwo, ponieważ jak wiemy, wszystkie połączenia związane z koleją, tam gdzie są przejazdy kolejowe, no to jest zawsze jakieś zagrożenie dla korzystających z ich przejazdów, czy to będzie osoby zmechanizowane, nawet piesi, jest to niebezpieczne. Natomiast tutaj takie bezkolizyjne przejście, no jest bezpieczne, krótko mówiąc, prawda?
I pan mówił o bezpieczeństwie, to też takie pytanie, zanim oddamy głos słuchaczom, o bezpieczeństwo na kolei, pytanie o szkolenie maszynistów, czy personelu, na ile i w jaki sposób to się odbywa, czy w sposób dostateczny, czy może dobry. Kwestia tych oszczędności, czy tutaj się nie oszczędza, tak? Kwestia ludzi i kwestia tego bezpieczeństwa.
To znaczy tutaj bym powiedział, to by trzeba było trochę podzielić się na takie troszeczkę podgrupy tutaj. Jeśli chodzi o szkolenie maszynistów, to na pewno bezpośredni dozór Urzędu Transportu Kolejowego powoduje, że chyba te warunki dotyczące szkoleń maszynistów będą zachowane, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby maszynista przychodził z ulicy po przeszkoleniu 2-3 miesięcznym i prowadził pociąg odpowiadając za bezpieczeństwo tysiąca ludzi. Maszynista, no proces jego szkolenia moim zdaniem to jest minimum rok czasu, a pół roku to jest kwestia jego doszkalenia się w czasie już rozpoczęcia pracy zawodowej, czyli pod nadzorem. Ale ja jestem tylko kolejarzem, prawda, który widzi i który mniej więcej orientuje się, jeśli chodzi o potrzeby związane z tym, że koledzy maszyniści po prostu kiedyś też byli uczniami, też się uczyli. Dzisiaj to są fachowcy, prawda. Ta grupa zawodowa to jest niestety, no nie ma tych szkół kolejowych. Z przykrością muszę powiedzieć, że właściwie ona się chyba kończy, bo nie ma następców, a ci, którzy teraz przychodzą, to jest tak ilościowo marginalne, że na pewno nie będą zmianą, jak to było kiedyś, pokoleniową. Średni wiek maszynisty to jest gdzieś w przedziale 45-55 lat. Tak to dzisiaj wygląda.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do wspólnych rozmów na naszej antenie. Gościem Radia Maria jest pan Waldemar Bogatkowski, przedstawiciel sekcji krajowej kolejarzy, przewodniczący infrastruktury i transportu oraz członek prezydium zarządu regionu NSZZ Solidarność Bydgoszcz. Telefony do Radia Maria: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. 20 minut po 22. Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Właśnie chciałem przysłuchać tej rozmowie właśnie i na temat tych obietnic pana premiera i w ogóle tych inwestycji, to jest takie kupowanie czasu. Jak się przyjrzymy temu wszystkiemu, to będzie to robione w tym czasie czy w innym czasie. Ten czas mija i nic się nie dzieje. Znowu jak się zaczyna źle dziać, spadają sondaże panu premierowi, on znowu wymyśla nowe inwestycje, nowe przedsięwzięcia, a my znowu czekamy i czekamy, a to te rządy trwają, trwoni się nasz majątek, trwoni się potencjał ludzki, przemysłowy, wszystko i temu nie ma końca. I trzeba to powiedzieć, nie wierzyć już w to, bo to jest niezrealizowane. To jest tylko kupowanie czasu społeczeństwa od posłów i to samo na kolei i gdziekolwiek. I trzeba wreszcie powiedzieć, że dość temu. Nie wierzyć w to i ten rząd musi ustąpić. I musimy ten rząd, nie wiem jak to zrobić, bo oni, ja to powiem inaczej, oni mają tyle na sumieniu, że boją się oddać władzy. Że jeśli oddadzą władzę, to ich byt jest zagrożony. Moje jest takie zdanie. I także się nie możemy złudzić, że będzie inaczej, że będzie lepiej. No tyle bym chciał i chciałbym właśnie, co pan na to powie, właśnie tym panu z panów związków zawodowych, co pan sądzi na ten temat.
Kłaniam się nisko. Halo? Kłaniam się, bardzo dziękujemy panu. Poprosimy naszego gościa o odpowiedź. Panie przewodniczący, no kwestia obietnic, tak, do czego rząd jest zobowiązany i rzeczy jak to realizuje, bo nie możemy powiedzieć tak, że dajmy sobie z tym spokój, bo ktoś jednak do czegoś się zobowiązał, tak?
To znaczy, jeśli chodzi o obietnice rządu obecnie panującego, to bym powiedział tak, poza tym, tą zapowiedzią, że jesteśmy zieloną wyspą, to właściwie wszyscy czujemy te obietnice i realizację ich, zwłaszcza na własnej skórze odczuwamy i myślę, że to chyba cały komentarz do tej całej sytuacji. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że tak, antypracowniczego rządu to jeszcze nie spotkałem w swojej historii po prostu. jeśli chodzi o działanie przeciwko pracownikowi, to tutaj pana zdanie podzielę, miły panie, ponieważ wydaje mi się, że rząd, który po prostu uderza w pracowników, no to jest rząd, który jest skazany z góry na porażkę. Niestety udaje mu się właśnie przez takie obietnice, a to rzuci tu, a to da temu. Teraz nagle o kobietach pomyślał, rodzących będą wydłużone urlopy. No super, tylko gdzie ta realizacja tamtych zapowiedzi z pierwszego expose?
Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Monika z Oleśnicy, z Dolnego Śląska. Ja chciałam tylko tak powiedzieć krótko, bo mój mąż całe życie przepracował na kolei, to znaczy 33 lata, bo potem zachorował. Jego tato też pracował na kolei, taka rodzina kolejarska. No ja przeszłam, jak mąż zmarł, na jego emeryturę, bo ja miałam 35 lat pracy, pieniążki mieliśmy jednakowe, ale chodziło mi o te bilety, bo ja bardzo dużo podróżowałam po Polsce, a szczególnie po sanktuariach. Bo jak pracowałam, to tak nie miałam czasu. No a teraz mi zabrano tą zniżkę. Tutaj nie będę czytała tego pisemka, bo owszem, mogę sobie wykupić za pieniążki 80%, ale mam tylko tu wyszczególnione BKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową i PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście. No i tam jeszcze dodatkowe jakieś dopłaty i tak dalej, także ja już chyba nic nie będę wykupywała, bo w tej chwili już też nie jestem młoda, no ale szkoda mi jeszcze, bo jeszcze bym gdzieś pojechała od czasu do czasu, a w tej chwili to już raczej nigdzie nie pojadę. To tylko tyle chciałam powiedzieć i wszystko nam się tylko zabiera, po tylu latach pracy ludzie nic nie mają. No, przepraszam, bo nie powitałam na początku gościa i gospodarza.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem wyłączę się.
Dziękujemy bardzo. Tutaj pytanie też o te przywileje. Bardzo często pan premier mówi, że dość przywilejów dla jednej, drugiej czy trzeciej grupy, tak?
No, dziękuję tu pani pięknie za głos. Jak widać, jednak kolejarze są z koleją związani, z dziada pradziada, tak można powiedzieć, to zapewne pani powinna pamiętać, kto nadał ten przywilej przejazdowy polskim kolejarzom. To nie żadna komuna, ani żaden premier Tusk, ani inny jakiś premier, tylko sam marszałek Piłsudski, prawda? I tutaj jest skandalem, bym powiedział, żeby dzisiejszego emeryta, który już korzystał z ulgi przejazdowej 80%, nagle tej ulgi pozbawiać. W związku z powyższym jeszcze raz apeluję o udział w pikiecie 18 października o godzinie 12 pod siedzibą PKP SA w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, celem właśnie obrony tego ulgowego przywileju pracowniczego oraz jeśli chodzi o naszych emerytów i rencistów.
Radio Maria, proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam ojca i witam gości.
Dziękujemy.
Mówi Jan z Leszna. Ojcze kochany, moi kochani, jak długo my się damy pisować? Przecież ten człowiek powinien stanąć, moim zdaniem, przed Trybunałem Stanu, a nie matacić i dalej oszukiwać ludzi. Z Bogiem. A wszystkiego najlepszego.
Panie Janie,
serce boli.
Panie Janie,
Radio Maria,
panie Janie,
że takie chamstwo.
Panie Janie, to nie jest kwestia chamstwa, tylko w którym miejscu pan czuje się oszukany, czy gdzie widziałby pan pewną, nie wiem, niespójność, nieprawidłowość?
Bo stale się obiecuje, stale premier obiecuje, a nic się nie robi. A stale obiecuje, że będzie lepiej, że wszystko. Proszę bardzo, co robią z Radio Mariem naszym. Nie liczą się z ludźmi, z milionami ludzi. To jest chamstwo. To się nie mieści w kraju demokratycznym. Przepraszam za słowa, ale trzeba mówić uczciwie to, co myślę i to, co jestem przekonany. Z Bogiem.
Dziękuję
wszystkiego
panu.
Najlepszego.
z Panem Bogiem.
To jest moje zdanie, ojcze kochany.
Dziękuję.
Taki jestem przekonany, tak jestem, tak mnie doświadczyli przez jej bzdury.
Dziękuję. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. No wiemy mniej więcej, jak będą wyglądały tak te kwoty, jeżeli chodzi o opłaty za częstotliwości, za koncesje, bo tu była nowelizacja, mowa o nowelizacji ustawy o radiu i telewizji, tak? Czekamy na rozporządzenie, za którym będzie stała Rada Ministrów, no i kwestia tej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, opłata za częstotliwości, też czekamy, jak będzie wyglądało rozporządzenie, na podstawie którego Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie nakładał opłaty dla tych, którzy częstotliwościami się posługują, między innymi nadawcy radiowi telewizyjni, ale pewnie jeszcze poczekamy na Senat w tych sprawach, prezydenta, no i później te rozporządzenia, o których wspomniałem. Panie przewodniczący, a kwestia, no kolejny raz obietnice, tak? To bardzo ważne, no, że expose jedno, drugie, ale kwestia też tego, co dzieje się w ministerstwach odpowiedzialnych, tak, za chociażby ten sektor dotyczący transportu kolejowego, bo to są duże inwestycje. My mówimy, że jakoś to zostało powydzielane, tak, są przewozy regionalne, są, powstają koleje mazowieckie, czy powstały i funkcjonują. Pan wspomniał o tych w Poznaniu, może łódzkie, Śląsk się już dzieje, na Pomorzu, więc jak to jest z tymi inwestycjami? Kto za co jest odpowiedzialny, żeby później nie było, że coś marnieje? Myśmy przed programem też wspomnieli o tym dworcu w Aleksandrowie Kujawskim. Piękny, zabytkowy dworzec został przekazany samorządowi, miastu. W momencie, kiedy no, w zasadzie on się już prawie że rozpada, tak, że aż wstyd wysiadać, a tu pewnie wielu ludzi do Ciechocinka udających się, nie przyjeżdżających samochodem, czy jakimś przewozem, PKS-em, czy innym transportem, no wysiada na tym dworcu i zmierza później do swojego pensjonatu, czy zmierza na leczenie, na kurację.
No faktycznie, tutaj może tak się troszeczkę dłużej zagłębię w tematach. Jeśli chodzi o dworzec w Aleksandrowie Kujawskim, to jest taka perełka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dworzec historyczny, który w wyniku no, dziwnych zachowań właśnie władz kolejowych, konkretnie PKP, S.A., jeśli chodzi o nieruchomości, w sposób bardzo długi był eksploatowany ponadczasowo, bym tak to nazwał, i przekazany dopiero w stanie, no bym powiedział, totalnej ruiny. Dzisiaj, aby ten dworzec zaświecił znów blaskiem dawnym, potrzebne są ogromne pieniądze. Co z tego, że obiekt został wpisany jako zabytek, skoro środków tak dużych, no nawet w budżecie samorządu nie ma. Wydaje mi się, że tutaj powinny zadziałać jakieś fundacje pozarządowe, również Unia powinna w tym temacie troszeczkę pieniążków przekazać. Oraz Ministerstwo Kultury, niech pan minister Zdrojewski w końcu zobaczy, niech się przejedzie po prostu, niech zobaczy, w jakim stanie są dworca, nie tylko na pięknych układeczkach, prawda, szczycić się, że tu i ówdzie jakiś dworzec został odbudowany czy odtworzony. No takie dworce w Aleksandrowie Kujawskim, no to jest hańba po prostu dla no już nie powiem, że dla tylko naszego województwa, ale wprost dla całej Polski. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tę obietnicę, wracając do obietnicy rządu, no ja bym właściwie powiedział w ten sposób, no obiecują i co z tego, co z obiecanych wychodzi, to wszyscy widzimy. Nie chciałbym zagłębiać się w obiecanki rządu, który cały czas obiecuje, że będzie poprawa, będzie lepiej, będzie więcej pieniędzy, będzie wszystko happy już niedługo, już na jakiś czas, a najlepiej, gdy obiecam coś na rok 2050, a najlepiej 2154, no to wtedy już będzie Eldorado, praktycznie tak można to powiedzieć. Natomiast też muszę się tu odnieść konkretnie do tej nowelizacji, jak to ojciec powiedział, tego moim zdaniem to kolejna hańba, jak można wykończyć, prawda, rozgłośnię radiową czy telewizyjną w ten sposób. Proszę sobie wyobrazić, że podniesienie opłat koncesji 41-krotność z tego, co zrozumiałem, czyli płacę czynsz 500 zł, powiedzmy, miesięcznie i nagle następnego miesiąca mam zapłacić 20 500 zł, no to jak długo taki rząd by się utrzymał, ja się pytam. Tutaj się okazuje,
to
że...
To jest kwestia tego, że podobno zawsze tak było, jeżeli chodzi o te opłaty za częstotliwość, że te widełki w ustawie o prawie telekomunikacyjnym były, no, taka duża rozpiętość, tak? Jak gdyby taka możliwość, ale w rozporządzeniu zawsze było znacznie, znacznie mniej.
No to znaczy, to możemy iść dalej,
więc
prawda?
Tutaj to pytanie, no po co gdzieś się stanowi, zawsze można by zapytać, czy to musi być też powielany taki wzorzec, że było, to i dzisiaj też musi być, no ale no, słuszne obawy, tak myślę, nie tylko nas, ale nadawców będą, no co zapiszą w rozporządzeniu, czy jak i jak będziemy też wtedy rozliczani czy traktowani.
Ale trzeba też pamiętać, że jakoś nie przeszkadzało to Krajowej Radzie dać ulgi poszczególnym nadawcom, jeśli chodzi o raty, nawet do 114 tam słyszałem rat, no to tak. Jednak są równi i równiejsi. Ja bym chciał tak, politycznie poprawni, gdyby była rozgłośnia, to zapewne by wszystko było okej. Okay. Niestety, prawda boli, a za prawdę się płaci, prawda? Więc no dobić najlepiej to by było. To, co ten rząd prawdopodobnie chce zrobić. Nie lubi się krytyki. No, który lubi, prawda? Jeżeli jest rozgłośnia, która mówi prawdę, no to...
Pan też jest w takiej, no, można powiedzieć, trudnej, czy związki zawodowe, tak, są, no, w trudnej sytuacji, no, bo broniąc praw pracowników, broniąc sytuacji spółki, miejsca pracy, no stoimy tak okoniem do tych, którzy podejmą decyzje i bardzo często mówią też, że to są najlepsze rozwiązania, że to właśnie w ten sposób, a może wy nie rozumiecie, czy w ogóle my jako społeczeństwo nie zawsze rozumiemy, a to jest proces naprawczy, tak, że to jest konieczne, żeby tak właśnie takie decyzje podejmować. Jak pan w tej sytuacji też się trochę, no czuje pan i nie wiem, koledzy, koleżanki?
Znaczy tutaj zapewne będę reprezentował pogląd wszystkich związkowców w Polsce. No, jeszcze raz chcę powtórzyć, że taki antypracownicy rząd, jak mamy w tej chwili, no jeszcze nam się nie trafił. Prawdopodobnie już się nie trafi nigdy. Ten rząd lekceważy pracownika, jego podstawowe prawa. Przykład choćby tych Katowic, prawda? Ludzie nie otrzymają pensji. Pensji. Rodziny czekają, dzieci małe, opłaty, zobowiązania. Nie ma pensji i co? I nikt się tym nie przejmuje za bardzo, prawda? Czekają na jakieś rozwiązanie. Ktoś mówi, że nie ma umowy, ktoś mówi, że w sądzie tam wygramy te pieniądze, czy przegramy, nie wiadomo, prawda? Usługa wykonana, pieniędzy nie ma. No to jest skandal, prawda? Zasadniczo ja nie jestem zwolennikiem, prawda, takiego protestu siłowego, ale 11 Śląsk powinien stanąć w całości.
Tylko, że premier też według tych działań, które podejmuje, powiedział, nie będę jak gdyby ulegał naciskom, tak? To, co Solidarność raz, drugi, trzeci robiła, że przyjeżdżała do Warszawy, no też. I różnie się też pod tym później podpisywali, nawet związani Solidarnością.
Zgadza się. Już nie będę przytaczał tych słynnych słów, które zostały powiedziane po blokadzie Sejmu pamiętnego dnia. Przez pamiętnego człowieka, ikonę Solidarności, można powiedzieć, prawda, pierwszego przywódcę. Nie będę tego wracał, bo osobiście bardzo mnie to boli. Ale, no niestety, pan premier Tusk też powinien powiedzieć, skąd się wywodzi. Zapomniał. Wół jak cielęciem buł. To tak ogólnie powiem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Jakoś dzięki Bogu mam po raz drugi możność od 3 czy 4 lat do was się dodzwonić i dosyć
cieszymy.
W krótkim okresie czasu, bo akurat nigdy był najazd na Warszawę, miałem możliwość też o 11 godzinie się wypowiedzieć w dosyć ważnych wydarzeniach. Staram się powiedzieć, jakim było nawet to wczorajsze wystąpienie naszego pana premiera.
Pana imię?
Karol z parafii Jordanowo, województwo lubuskie, wieś Rusinów. Szanowny ojcze i drodzy tam zebrani, może bym uwierzył tym wszystkim temu koncertowi życzeń, gdyby to było pierwszy raz po wyborach i takie poczynania były robione. To bym 100% uwierzył. Ale jeśli już rządzimy wspólnie z koalicją PO-PZL 5 lat i od nowa zaczynamy wmawiać nam to, co myśmy w pierwszym expose i teraz, to powinno być wyglądać expose tak. Wstąpiłem na tron 5 lat temu, proponowałem to, nie zrobiłem tego. I rozliczyć się tam, co proponowałem, co zrobiłem, dlaczego nie zrobiłem tak, a nie, proszę pana, szanowny ojcze, znów to samo, aby tylko przedłużyć agonię tego rządu. A jeśli bym miał być szczery i powiedzieć, to jest dlatego, że nie ma tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej w rządzeniu. Bo jeśli Albert Gott oszukało ileś tam 8 tysięcy, czy ileś tysięcy, no i jakoś za to wzięli, choć ja to mówię, że to był słup, a wokół tej osoby są inni ludzie, to tutaj na oczach 40-milionowego kraju prezes, premier rządu kławnie, jawnie oszukuje nas i nie odpowiada i mówi, że on bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje. Gdyby był odpowiedzialny, to by wziął taką odpowiedzialność. Nie jestem wydolny, nie zrobiłem i odchodzę. To jest dla mnie odpowiedzialność. A jeśli ja tego nie zrobiłem, szanowny ojcze, i nadal pozostaję na tym samym stanowisku i tkwi z tym samym rządem i z tą samą koalicją, koalicjantem, to nie ma żadnej odpowiedzialności. I teraz chciałbym tutaj, bo przysłuchiwałem się w czasie rozmów na temat tego Śląska innego. Szanowny ojcze, takiego poruszenia, jak było w latach tamtych, nie będzie. A dlaczego? Nie ma zakładów pracy. Nie ma zakładów pracy. I to jest właśnie tego powodem, że oni twardo stoją, bo nie boją się, że nie będzie takiego poruszenia. Choćbym nie chciał, nie chciałbym, daleko jestem od tego, żeby ludzie wychodzili i nie daj Boże jakieś ofiary byli. Daleko jestem od tego. I naprawdę jestem tym zaniepokojony, co się dzieje. Ja już mam 70 lat, mam już emeryturę. Co czwarty młody człowiek w Polsce nie ma pracy. Co będzie, szanowny ojcze? A może, szanowny ojcze, taką anegdotą bym zakończył swoją odpowiedź. Czy mogę?
Proszę bardzo.
Niech mi ojciec odpowie, jaka jest różnica między Polską teraźniejszą, a Polską zaraz po II wojnie światowej.
Nie wiem, panie przewodniczący.
To ja powiem ojcu. Kiedyś mieliśmy rząd na uchodźstwie, a naród był w kraju. A dzisiaj mamy rząd w kraju, a naród na uchodźstwie. I tym trzeba się właśnie martwić, bo to, co my teraz robimy, co rząd robi, to mi się widzi, że to zwiększy tylko emigrację młodzieży. A gdy już młodzież opuści nasz kraj, a my emeryci zostaniemy, cóż my warci jesteśmy?
Czy pytanie, czy jeszcze więcej, panie Karolu, można zrobić, tak? Bo już naprawdę bardzo wielu ludzi emigruje, młodych, bez nadziei. Ten procent, o którym mówi Najwyższa Izba Kontroli, czy prawda?
Ale czy oni sobie coś z tego
urzędy
robią? Nic nie robią, dlatego że nie ma tej odpowiedzialności i to wszędzie, w samorządach, właśnie, a na czele, na górze. No bo jak tutaj dzisiaj słyszę pana Rostowskiego, czy jak on tam się nazywa,
pan Rostowski,
jak PiS
tak
zrobił tak zwaną tą konferencję i on szybko obliczył, że 56 miliardów złotych to trzeba, że to piramida finansowa, szanowny ojcze, a dzisiaj 800 miliardów złotych i my znajdziemy? my znowu utworzymy coś takiego, jak to konsorcjum, że ono będzie miało swoje pieniądze. Tak, tam znajdzie na czele tego konsorcjum się ktoś, kto na wzór pana prezesa, czy jak tam grada byłego ministra, będzie brał 110 tysięcy złotych. I tylko to jest potrzebne. W ostatniej chwili jeszcze będą bronić się, żeby kolesie jakąś dobrą pracę dostali, niech 4 miesiące pobierze, niech 5 miesięcy pobierze, niech rozłożą ten kraj do reszty, a na tym bardziej, najbardziej cierpimy my, a młodzież i ci, co skończyli studia, to chyba najbardziej to.
Dziękuję.
Naród bez młodego pokolenia staje się, idzie ku zagładzie.
Dziękuję, panie Karolu. Szczęść Boże dla pana.
Bóg zapłaci, łączę pozdrowienia.
Dziękujemy. Panie przewodniczący, przyszłość dla ludzi, którzy chcą wiązać się z koleją, tak, z kolejnictwem, bo znam takich, nawet młodych chłopaków, którzy no, orientują się, tak, znają przejazdy, skąd, dokąd, nawet bilety, jak się poruszać, a są dopiero w szkole podstawowej. Tacy są zapaleni, bo właśnie ojciec kolejarz, dziadek kolejarz. I teraz, czy dla takiego młodego pokolenia to nie będzie takie jak uderzenie głową w mur, w ścianę? Czy tutaj możemy myśleć o perspektywach, żeby nie było tak, że ta nadzieja ma przyjść, bo ktoś przywiezie swój tabor, bo ktoś nam coś zaproponuje, tak, nie wiem, z Niemiec, z Francji czy z innego kraju i pokaże, jak się to robi?
Właśnie tutaj jest dużo, dużo naprawdę miłośników i ludzi, którzy kochają autentycznie kolej oraz zapewne nie tylko wśród rodzin kolejarskich będą jeszcze kolejarze, ale również nawet dzisiejsi pięciolatkowie jeszcze być może na kolej wrócą. Ja mam taką nadzieję, że kolej będzie funkcjonować kiedyś normalnie, to znaczy będą normalne pociągi, będą normalny rozkład przede wszystkim jazdy pociągu, bo od tego trzeba zacząć. Ten rozkład jazdy pociągu, co jest normalne, takie, bym powiedział, taki katechizm, który trzeba się posługiwać na co dzień. I on jest rzeczą świętą, jego nie można dotykać, przy nim nie można grzebać, poprawiać. To ma jeździć po prostu, ma funkcjonować rozkład jazdy, synchronizowany, przyjazny, bezpieczny, najlepiej jeszcze z komunikacją autobusową. To się marzy, prawda? Tanie pociągi przede wszystkim, czyste pociągi, szybkie pociągi, krótki czas jazdy. To jest przyszłość kolejowa. Ja głęboko wierzę, że kiedyś tak będzie. Ale tutaj odnoszę się jeszcze do tego naszego przedmówcy. Pan powiedział Albert Gott. Ja na temat tego przekrętu największego w naszym kraju, jeśli chodzi o finanse, to nawet się dziwię, że coś takiego mogło w ogóle trwać. Bym powiedział w ten sposób, jeśli jest instytucja, która jest kryminogenna i ktoś toleruje, a kto toleruje? Prokurator, sędzia, jakiś przedstawiciel władzy, być może, jak niektórzy twierdzą, nawet najwyższej. Nie mnie to osądzać, ale przecież tak nie może być w kraju normalnym. Co jeśli chodzi teraz o to, co pan Tusk zrobił dla Polski? No zrobił, jedną rzecz zrobił, trzeba mu przyznać. Podniósł i zrównał wiek emerytalny do 67 lat. Dzięki temu młodzi ludzie znowu będą poszerzali armię bezrobotnych i będą emigrowali do pracy poza granicami tego kraju, tam te systemy emerytalne dorabiać, bo w tym kraju już chyba tylko zostaną nam emeryci. Jeśli chodzi o tak zwaną, żeby już nie był taki czarny scenariusz do końca, to myślę, że kiedyś kres każdego rządu nastąpi i ja mam nadzieję, że już niedługo ten rząd też padnie.
Dziękuję bardzo za słowo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Warszawy. Ja jestem na antenie.
Jest pan na antenie.
Ja chciałem nawiązać do rozmowy mojego przedmówcy tutaj, którego właśnie przed chwilą wysłuchałem. Ja naprawdę uważam, że coś z tą Polską musi się stać, bo to jest niemożliwością, żeby było tak, jak jest teraz. Ja przyznam się szczerze, że nie głosowałem na naszego premiera Tuska, ale na braci Kaczyńskich też nie. Ale to, co dzieje się w tym momencie, te afery, to wszystko, to jest nie do pojęcia. Ja uważam, że jednak przyjdzie taki czas, że to wszystko będzie rozliczone. To bezrobocie w kraju to jest. Te pieniądze, które poszły na drogi, to naprawdę trzeba kiedyś rozliczyć. Ale najgorsze co u nas w Polsce jest teraz, to jest to, że Kościół miesza się do polityki. Ja głosowałem na braci Kaczyńskich, ale mi się to nie podoba, że nie podoba mi się to, że coraz więcej odniesień jest, do polityki w nauce Kościoła. Ja głęboko wierzę w Boga, ale uważam, że polityka powinna być na uboczu Kościoła. Kościół jest dla wszystkich ludzi, obojętnie czy prawica, czy lewica. I każdy chrześcijanin, który kocha Boga, znajdzie w nim swoje oparcie.
Ale przepraszam, jeżeli pytanie takie, żebyśmy się dobrze rozumieli, Kościół, jak pan rozumie Kościół? Bo jeżeli, tak, bo jeżeli mówimy o uboczu, tak, że polityka na uboczu, to pierwsze, myślę, kiedyś mogłem wyemitować te słowa, kiedy mówił o polityce, o polis ksiądz arcybiskup Mokrzycki, mówił o tej wspólnej trosce. Jeżeli ktoś się tym nie zajmował, no to też był w odpowiedni sposób w Grecji nazywany, tak, i w ogóle nie był poważany, więc to jest nasz obowiązek, nasza wspólna troska, bo wspólnota Kościoła to jest wspólnota ludzi, którzy żyją tu i teraz w społeczeństwie, ale jesteśmy przez chrzest włączeni we wspólnotę i myślimy o tym wymiarze również nadprzyrodzonym, jeżeli chodzi o tą relację do Boga i do siebie nawzajem. Że nie tylko mnie wiąże z Panem interes, ale też nasze zbawienie, cel ostateczny, tak, naszego życia. Nie żyjemy tylko dla chleba i tutaj na ziemi, ale dla czegoś więcej. I teraz my przez te dobre struktury, właściwe struktury, właściwe ustawy, możemy to życie w sposób godny przeżywać. I dlatego i ksiądz, i Pan, jako człowiek świecki, my się musimy nawzajem o to troszczyć. My musimy sobie zwracać uwagę, a nie uważać tego, że to jest na przykład jakieś politykowanie, bo ja nie mam jakichś doraźnych celów. Ja nie chcę osiągnąć tutaj czegoś, prawda? Tylko właśnie jeżeli przed chwileczką panem starszy pan zadzwonił i mówi, co się dzieje, jeżeli 1/4 to są na bezrobociu, to są ludzie młodzi, dla których my dorośli, czy starsze pokolenie, powinniśmy stworzyć perspektywy ich rozwoju. A jeżeli on skończył studia, myślimy o tym, że on mógłby zawrzeć związek małżeński, tak? Mógłby być ojcem, matką. I on tego nie może, bo on nie ma perspektyw. On nie będzie miał włożyć co do garnka. I teraz tu wszyscy powinni o tym mówić, tak? Bo może tak nieraz nam się wydaje, że jak ksiądz powie, czy na antenie Radia Maria powiemy, czy ja teraz powiem jako ksiądz, że ja się trzeba. Może wszyscy powinniśmy o to się troszczyć. I mówię, tutaj ta polityka jest tak samo powinna panu jako człowiekowi Kościoła, bo pan jest też człowiekiem Kościoła. Pan jest też we wspólnocie Kościoła, tak jak i ja, i biskup, i Ojciec Święty, tak? Więc o pokój musi zabiegać każdy, a nie tylko Ojciec Święty, czy biskup, czy kapłan, czy siostra zakonna, tak?
Ja tylko chciałem zaapelować o to, abyśmy się wszyscy kochali, bo jesteśmy Polakami. To nieważne, czy jesteśmy za Platformą, czy za PiS-em. Prawdziwy Polak będzie zawsze Polakiem.
Tylko proszę pana, my o tym w ogóle nie mówimy. Ja bardzo często tutaj na antenie wyrażam taki pogląd, że i Platforma, i PSL, i PiS, i Sojusz Lewicy Demokratycznej, każdy poseł w parlamencie jest w obowiązku troski o ojczyznę. I to nie jest kwestia podziałów, czy my się dzielimy, czy nie. To jest ta troska, która nam powinna przyświecać. A jeżeli jeszcze jestem człowiekiem wierzącym, to tym bardziej... O, niestety ktoś nam się tak rozstał przez halo, halo. Panie przewodniczący, jak pan też tą sprawę ocenia?
No tutaj było panu oczywiście można powiedzieć w ten sposób, że ja bym powiedział tak, że no Kościół do polityki się miesza czy nie miesza. To jest takie pojęcie troszeczkę względnie. Kościół powinien właśnie reagować tam, gdzie się dzieje krzywda przede wszystkim. Tam, gdzie się dzieje krzywda i...
Tylko myślę, że pan też jest we wspólnocie Kościoła, oczywiście, tak? Pana troska, moja troska. nasza wspólna.
Wszystkich naszych, tak? Ale nie mniej, no tam, gdzie się dzieje zło, tam, gdzie jest coś strasznego, tam, gdzie się ludziom nie wypłaca pensji, no nie możemy wobec udać, że sprawy nie ma i prawda, na zasadzie, że wybacz mi bracie, że moje dzieci nie mają co zjeść, a i nie będą miały przez czas długi, bo ty, gościu, sobie tam coś, jakieś plany robisz i tu na krótkich, doraźnych celów sobie kombinujesz, jak tu to expose swoje napisać i przedstawić, żeby naród uwierzył jeszcze. No, jeżeli tak będziemy podchodzić do polityki, że to jest polityka, prawda, no to polityką jest wszystko praktycznie. Akt urodzenia to też jest polityka, prawda, bo ktoś musiał tam jakąś odpowiednią ustawę wydać, ktoś musiał to przegłosować i odpowiedni kształt to musiało mieć. Polityką jest wszystko, do polityki się nie ucieknie. I czasami nawet jest dobrze, że Kościół zabiera głos. Oczywiście mówię czasami, bo większość narodu Polacy to katolicy. No przecież 90% według oficjalnych badań to deklarujący się katolicy. Więc tutaj może być w ten sposób to odebrane, że po prostu no jak to głos Kościoła nie ma głosu Kościoła w tak ważnej sprawie i tu można wymieniać. Tak samo się mówi zresztą do związkowców. Dlaczego nie reagujecie na różne historie, prawda? Z drugiej strony premier nie będę tolerował sprzeciwu, nawet wbrew związkom zawodowym, prawda? Będę wprowadzał reformy niepopularne. Krótko mówiąc, dalsze poniżanie pracownika będzie, według zapowiedzi pana premiera. Tak należy to odebrać. I teraz jest pytanie, czy ta społeczność wyrazi na to przyzwolenie, czy też nie?
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Teraz ja?
Tak.
Ojejku, ale się wyczekałam, no ale no, dobrze, że się doczekałam.
Nieraz tak bywa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Na wieki wieków, Amen.
Teraz i zawsze.
Ja całkowicie zgadzam się
Pani
z tym.
Pani imię?
Lidia.
Lidia z?
Diecezja Sosnowiecka.
Proszę bardzo.
Ja całkowicie zgadzam się z tym, co mówi gość. Przede wszystkim witam ojca, witam gościa. Całkowicie zgadzam się z tym, że wszystko jest polityką. Bo jest polityka społeczna, bo jest polityka gospodarcza, bo jest polityka taka, siaka. Czegokolwiek by nie dotknąć, to polityka. I polityka demograficzna na przykład. No teraz się premier ucieka do tego, bo przypomniało mu się, że Polaków młodych nie będzie. Ale jeszcze wracając do tych spraw kolejnictwa. To naprawdę woła pomstę do nieba, bo chciałam powiedzieć o dworcu, bo to tak wszystkie różne tematy się mieszają i tak parę tych. A może jeszcze powiem o tym, że pan, który poprzednio dzwonił, który mówił, że Kościół się nie że Kościół się miesza do polityki, więc wszystko jest polityką. Tylko ciekawe, że temu panu nie przeszkadza to, że po 20 czy iluś tam latach małżeństwa nagle przed wyborami pan Tusk bierze ślub kościelny.
Znaczy, ja myślę, że to są sprawy takie poboczne i bym nawet
Ale temu panu to nie przeszkadza.
Na ten temat pan nie powiedział, dlatego nie chciałbym, żeby szerzej. Spróbujmy o tych dworcach i o tym, co dotyczy naszego tematu.
Tylko to jedno zdanie.
Pani Lidio.
Że to są, to, że Kościół się nie powinien mieszać do polityki, to są jeszcze rozumy zepsute z PRL-u. Bo to wtedy były te takie coś, że to jeszcze nie jest umysł naprawiony. Ten tylko jest
ja myślę, że dzisiaj też to funkcjonuje w przestrzeni naszego życia społecznego.
Ale to jest jeszcze pokłosie tamtych czasów. To, że Kościół, bo każdy logicznie myślący to wie, że jest polityka gospodarcza, polityka społeczna, polityka demograficzna, polityka taka, siaka, polityka zagraniczna. Jak my się, że my w tej chwili jesteśmy, tak jak to powiedział pan Kaczyński, kondominium, że na kolanach te, że Tusk zawiera, znaczy się robi wszystko, żeby się przypodobać Zachodowi, żeby jak go tutaj wyrzucimy, bo go wyrzucimy, bo tak dalej być nie może, to żeby go przyjęli na stanowisko w tym. I dziwne jest w tym wszystkim to, że ci, którzy najwięcej zaszkodzili nam, znajdują właśnie miejsca w tym, chociażby pan Lewandowski, znajdują miejsca w pracy potem w tym. Pan Buzek i wielu innych, komisarz pani Hübner, pani Suchocka, co najwięcej też...
Pani Lidio, jeżeli mógłbym o tym...
O
tych dworcach.
O dworcach, tak jest. Proszę ojca, to też woła o pomstę do nieba dworzec kolejowy w Dąbrowie Górniczej. 30 lat temu miał być tego. Wielka inwestycja powstawała. Dworców jest, znaczy przystanków w Dąbrowie jest kilkanaście różnych. I co jeden to piękniejszy budynek. Co jeden to piękniejszy. Na takie miasto duże, które ma Hutę Katowice tuż pod bokiem, to ja naprawdę zapraszam wszystkich dziennikarzy, żeby to opisali, żeby pokazali, jak to wygląda. Tu nawet nie ma na żadnym dworcu kasy czynnej.
To na plus czy na minus pani mówi?
No na plus, ojcze, no. Jak na głównym dworcu w Dąbrowie nawet kasy nie ma czynnej. I ruina. Jeden peron taki, że Boże się zlituj. I jeden pozostałość po tym jeszcze kongresówce budynek. Pozostałość po tej kolei warszawsko-wiedeńskiej.
Pani Lidio, dziękuję. Panie Przewodniczący. Słowo do tych dworców?
No tak, tutaj dworzec Dąbrowa Górnicza jest takim dworcem, bym powiedział, w którym akurat życie zamarło. Kasy, brak kas. Ja chciałem, no nie wiem, czy to będzie dla pani, ale po prostu będzie chociaż dla pani jakaś informacja, że niestety te kasy biletowe znikają z dworców kolejowych coraz częściej. I to jest kolejny temat, który jest jakiś taki, no nie do zrozumienia. Jednak ta kasa na kolei się zawsze kojarzy, prawda, z informacją przede wszystkim, prawda, z potrzebą tego podróżnego, który podchodzi do kasy, pyta się o informację, prosi o bilet, jednocześnie może dowiedzieć się na przykład, z którego peronu odjeżdża dany pociąg, czy o której godzinie. No, już niedługo prawdopodobnie kasy znikną z dworców kolejowych, zastąpią je automaty, właściwie biletomaty, tak to się będzie ładnie nazywało, i to będzie właśnie tak zwany postęp. Prawda? Gdzie brak kontaktu bezpośredniego z kasjerem, z pracownikiem kolejowym, czyli z tym, co powinien świadczyć usługę na najwyższym poziomie, a tylko takowa, kontakt bezpośredni, ja przynajmniej tak uważam, jest najwyższą jakością, bo różni są klienci kolei, są to osoby i starsze, i niesprawni ruchowo. Do każdego indywidualnie trzeba podejść. Kolejarze to robią jeszcze, tam gdzie przynajmniej są te kasy, i oby były jak najdłużej, ale wiem, że są założenia do likwidacji kas kolejowych i już wkrótce, być może nawet na tych dużych dworcach typu Bydgoszcz, Toruń i Nowrocław, czy Włocławek, czy Kutno, czy nawet sama Warszawa, może się okazać, że nagle kasy znikną i kontakt z klientem będzie tylko przez tak zwany biletomat, czyli urządzenie techniczne.
4 minuty po 23. Radio Maria, rozmownie dokończone. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Edward z Koszalina.
Szczęść Boże Panu.
Na temat to, co się dzieje w Polsce teraz, to jest pokłosie tego, co na samym początku wyrabiał Balcerowicz, później Lewandowski, no i jeden pan, który był premierem, zalewał kopalnię. I to mamy pokłosie takie, które za to nikt nie odpowiadał. I ci dalej, obojętnie, którzy rządzą, to właśnie mają bezkarność i ten kraj niszczą. Po wojnie to odbudowano kraj w ciągu 20 lat, a teraz jest rozbierany cały kraj przez 25 lat. To czyli jednak ten naród polski odbudował ten kraj, a to towarzystwo teraz po prostu zniszczyło kraj i naród. I naród jest w zasadzie niczym. I tutaj mam jeszcze jedną taką prośbę. Powinniśmy wszyscy zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez taki wymiar sprawiedliwości, niesprawiedliwości, przepraszam, bo mówiłem, że sprawiedliwości nie ma sprawiedliwości, bo sprawiedliwość jest wybiórcza. Dlaczego prokurator zamyka człowieka na 3 lata i on potem jest uniewinniony lub na 12 lat i on jest nieuniewinniony, a ten człowiek jest, jak to się mówi, doprowadzony do zera. Dlaczego nikt z nas nie reaguje na takie nieprawidłowości? Byłbym bardzo wdzięczny, żeby to i za ambony padło, i w Sejmie, i wszędzie, o takich demonach, którzy niszczą ludzi. Człowiek człowieka niszczy. Jeżeli chodzi o kolej, ja dojeżdżałem na studia do Poznania z Koszalina. I proszę mi wierzyć, że tamte pociągi w stosunku do tych to były o niebo czyściejsze, lepsze, szybsze i tak dalej. A teraz ruina jest torami, rozkradli tory, te, które były nieużywane, pocięli na złom, rzekomo no nie ma gospodarza od samej tej pseudoreorganizacji państwa nie ma gospodarza. I za to nikt nie odpowiadał. I Balcerowicz niszczył ten kraj. Później jeszcze, powtarzam jeszcze raz, Lewandowski. Widocznie oni są tam w Unii Europejskiej po to, żeby wiedzieć, jak nasz kraj rozkładać. Czym się różni poprzedni system od tego, co jesteśmy w Europie? Niczym. Poprzednio były kartki, a teraz są limity. Cukrownie zniszczono. Cukier był w sklepie po złotych 25, a teraz jest 3,90, 3,70. Kto to zniszczył? I to mamy sprowadzany z zagranicy. Wyprodukowano cukier dla Unii Europejskiej, nie w Polsce. Tylko, że wyprodukowano za granicą, bo to jest porządek. Reagujmy na to.
Dziękuję Panie Edwardzie.
Szczęść Boże, Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Panie Przewodniczący, no kwestia tych zmian, bo tutaj Pan wspomniał Pana Balcerowicza czy Lewandowskiego, pewnie byli odpowiedzialni za jakieś reformy mniej czy bardziej szczęśliwe dla nas. To też pewnie jakieś skutki wywołały. I te zmiany, ta reorganizacja, rok 98, to też dzisiaj zbieramy tego pokłosie. Pytanie, no zauważamy skutki, tak? Ktoś chce coś jeszcze zrobić, ale teraz no, w którą stronę i co powinien i kto zrobić?
To znaczy tutaj można powiedzieć w ten sposób, że no wiele zapewne się pojawiłoby pomysłów na uzdrowienie całej tej sytuacji na kolei. Jedną z taką jest oczywiście możliwość scalenia jakby kolei, czyli ponownie powołanie tworu typu PKP. z wydzieleniem takich pionów jak energetyka, polskie linie kolejowe, cargo, czyli przewozy towarowe i przewozy pasażerskie pod jednym zarządem. Nieważne ile operatorów, to by było chyba dzisiaj najbardziej takie jakby najlepsze rozwiązanie. Przynajmniej to mi w tej chwili przychodzi na myśl. Natomiast wiem, że to jest raczej chyba już niemożliwe w tej chwili z uwagi na taki podział kolei, gdzie dzisiaj prawdopodobnie jest gdzieś około 150 spółek, jak nie więcej. Każdego dnia praktycznie może coś przybyć, coś powstać. Coś się, no proszę, tu niedawno nikt nie wiedział jeszcze, że Koleje Śląskie przejmą, a nawet się coś zmniejszyło, bo jak się okazuje, zakład przewozów regionalnych w Katowicach upada, pierwszy zakład przewozów regionalnych. W momencie, gdy te przewozy regionalne były przekazywane w objęcia samorządu, no to była taka nadzieja i wiara, że po prostu no będzie tak pięknie, tak kolorowo, tak różowo, że po prostu bajka. A tu nagle już pierwszy cios został zadany na Śląsku. No, potężnym zakładzie, o potężnej strukturze, o potężnych potokach podróżnych, bardzo duża ilość pasażerów przewożona. No i teraz pada tam zakład przewozów regionalnych. No, te zmiany, które nastąpiły nie tylko w wyniku podziału kolei, co było najgorszym złem, ale również zmiany gospodarcze w naszym kraju, które no, w jakiś sposób przekształcały te przedsiębiorstwo z tak zwanego molocha, jak to dawniej mówiono, a moim zdaniem chodziło o to, żeby po prostu osłabić tą załogę pracowniczą. Dzisiaj widzimy, jak organizacje związkowe choćby, zrzeszone w spółkach kolejowych, różnych spółkach funkcjonują. Jeden ma się dobrze, typu energetyka, bo troszkę dochodu ma więcej, drugi ledwo tam gdzieś tam, no właściwie żyje, bo jest w przewozach regionalnych, jest silne jeszcze póki co cargo, jest polskie linie kolejowe, to jeszcze jest w miarę nazwa jedyna chyba tylko polska, polskie linie kolejowe faktycznie jeszcze na razie są polskie. Jak długo, to też jest pytanie. One prędzej czy później również ulegą procesowi zmian.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej się kłania z Poznania.
Prosimy.
Jako były pracownik ZTK w Poznaniu i do tego się tam przewodniczący, nie będę nazwiska podawał, to jeżeli mówimy o kolei, to trzeba zacząć od zaplecza, czy od zakładów naprawczych takich jak ZTK, Bydgoszcz, Piła, Nowy Sąd i tak dalej. Prawda? Nie może być podziału na tory, różne przejazdy. Kolej to jest kolej. Kolej to jak serce w Polsce, w państwie, prawda? Nie możemy dzielić takie czy inne. Oczywiście, jeżeli mamy rozumieć kolej jako bezpieczeństwo państwa, to na tym liczy was rząd. Bywają różne tragedie, powodzie i tak dalej i kolej musi wszędzie dojechać. Tak wojsko, jak straż pożarna. No, policję nie będę to już wymieniał, bo wiadomo, jak się ostatnio zachowali. Ale w każdym razie te trzy funkcje muszą spełniać bezpieczeństwo państwa. Jeżeli my dzielimy kolej na regionalny, nieregionalny, to jest śmiech na sali, bo dobrze, a kto te tory będzie naprawiał? Przepracowałem i my wiemy, że kolej nie ruszy, a nie będzie miał zabezpieczenia. Zakłady. Proszę zobaczyć w Leśnie, ile stoi, tu w Leśnie Wielkopolskim, ile stoi starych lokomotyw. No to jest tragedia. Proszę zobaczyć w Wrocławiu. Proszę zobaczyć w innych miastach. Proszę zobaczyć w Legnicy, co stoi zło. Kolej to jest serce Polski. Nie mówmy tam o religii i tak dalej. Mówmy o konkretnych tematach. Kolej to jest serce Polski. Halo?
Słyszymy cały czas Pana i z uwagą słuchamy. O, rozstał się nasz słuchacz. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
No tak, tutaj całkowicie się tu z przedmówcą zgodzę, że faktycznie bardzo ważne jest zaplecze kolejowe, jeśli chodzi o naprawy rewizyjne, zwłaszcza panu chodziło o to i nawet ciężko wyobrazić strukturę kolejową bez funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania tego zaplecza. Smutno mi się zrobiło, jak mówi pan o Poznaniu, czyli tej części Polski, gdzie są tradycje kolejowe dość duże. Jest tam przecież Cegielski, prawda? Jest Pafawag we Wrocławiu, przynajmniej był. I zawsze ta część Polski kojarzyła się nierozerwalnie z funkcjonowaniem kolei, taborem, modernizacją taboru, że teraz jakieś lokomotywy tam stoją w krzakach, czy wprost złomują się. No to też jest bolesne, bo przecież tych lokomotyw za dużo w kraju nie ma, sprawnych zwłaszcza, chyba że to już jest kompletnie wyczerpane, wyeksploatowane pojazdy i nadają się jedynie na złom, bo tej informacji akurat nie znam i to trzeba by było to po prostu sprawdzić. Na pewno to sprawdzę przez kolegów z związkowców i będę wiedział już niedługo, jaka tam jest sytuacja. Natomiast powiem panu w ten sposób, że kolej to jest organizm, który jest tak jak człowiek. Nie można pozbawić ręki człowieka i dalej, żeby on funkcjonował jako osoba całkowicie sprawna. Zrobiono w 90 roku rzecz okropną. Podzielono, rozczłonkowano właśnie tego człowieka. Dzisiaj jego kikuty właściwie starają się lekarze uratować, żeby po prostu nie nastąpił zgon.
Radia Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Tomasz po drugiej stronie.
Prosimy.
Będzie pochwalony Chrystus,
Maria zawsze. Amen. Teraz i zawsze.
Powiem tak, generalnie rzecz biorąc, kolej ma być podzielona, bo ma być sprzedana. LOT ma być sprzedany, KGHM ma być sprzedane, to wszystko ma być sprzedane, tak? Jestem stosunkowo młodym człowiekiem, mam lat 29, założyłem rodzinę. Nie jestem w jakiejś komfortowej sytuacji. Generalnie rzecz biorąc, widzimy, co się dzieje i zabraknie nas na ulicach, tak? Nie wyjdzie taka ilość ludzi, jaka powinna, żeby cokolwiek zmienić na lepsze w tym kraju, tak? Już nie chodzi o to, czy pod wodzą ojca Tadeusza, czy kogokolwiek innego, tak? Bo okej, tutaj ludzie różnie mogą patrzeć, tak? Na nas, na jako wspólnotę kościoła, wspólnotę ludzi, wspólnotę ludzi, którzy troszczą się o jakieś wspólne dobro, tak? Bo w sumie o to chodzi, tak? Jeżeli jest jakiś interes do zrobienia, to jest jakaś grupa, prawda, ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby zarobić na tym, tak? Nie wydaje mi się, żeby starczyło nas wszystkich do tego, żeby obronić to wszystko, tak? Myślę, że w ciągu 20-30 lat ludzi, którzy wyjechali lub którzy jeszcze wyjadą, tak zasymilizują się gdzieś indziej. liczba Polaków zostanie zdepopulowana do 17 milionów, tak jak ma być, bo takie są plany, przecież każdy, kto się troszeczkę interesuje rzeczywistością, logicznie patrzy na to, co się dzieje na świecie, no to troszeczkę pogrzebie, no to jest w stanie wyłuskać to, co ma mieć miejsce, tak? No i co? No i...
Tylko niektórzy się uśmiechają i mówią, że to jest taka teoria spiskowa.
Znaczy, powiem tak, no... Ja generalnie rzecz biorąc mam w sobie korzenie różne, tak? Bo polsko-niemiecko-żydowsko-polskie, tak? I mógłbym się odnaleźć w każdej grupie, tak? Nie miałbym problemu, żeby się identyfikować z jakąkolwiek grupą, tak? Ale nie patrzę na to w ten sposób, tak? Tutaj mogą się pojawiać jakieś takie głosy, że mówimy tutaj o jakiejś żydomasonerii, że mówimy o jakichś innych grupach, którym zależy na... Może umówmy się o ludziach złej woli, tak? O ludziach, którzy widzą jakiś interes swój, tak? I my w swojej naturze, tak? Ludzie, no, starający się jakimiś wartościami, siłą rzeczy jesteśmy mniej zdeterminowani do tego, żeby walczyć o swoje, tak? No siłą rzeczy, tak to działa w nas, tak? Jeżeli spojrzymy na człowieka na z punktu widzenia neuropsychologicznego, tak? To nie jest wcale wielką tajemnicą. Tajemnicą Poliszynela jest to, że ludzie wierzący, tak? Mają niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu agresji, hormonu stresu, tak? Więcej tych endorfin płynie gdzieś tam, prawda? Hormonów innych szczęścia, tak? W związku z powyższym, no, jesteśmy tacy troszeczkę uśpieni, tak? Jesteśmy. To hasło, obudź się, Polsko, jest jak najbardziej adekwatne. Przecież każde, tak jak się mówi, prawda, o tym, że na początku było słowo, każde najmniejsze słowo, tak, ma ogromną wartość. I niezależnie od tego, jak to, na to patrzymy, to oprócz tego, że rzeczywistość odbieramy jakoś świadomie, to tak naprawdę bardzo podświadomie odbieramy. Tak?
Tylko, panie Tomaszu, co w takiej sytuacji też robić? Pan sam daje przykład tego, że jest młodym człowiekiem, tak? Młode pokolenie.
Ja nie będę ukrywał, ja pracowałem w mediach, tak? Ja wiem, jak się kreuje rzeczywistość i wiem, jak się ją stwarza sztucznie, tak? W każdej sekundzie w tym świecie stwarza i kreuje
tak
się.
Można, tak
a ludzie,
można.
A ludzie, nie, my w to wierzymy, tak? Jeżeli ogólnie, jeżeli patrzymy na to. Jeżeli spróbujemy troszeczkę odseparować ludzi, którzy już coś inaczej zobaczyli, to oni jeszcze tego nie widzą, tak? Znaczy ja wolałbym patrzeć na to w ten sposób, że jestem niezmiernie przerażony tym, że zabraknie nas. Zabraknie nas, tak? Zabraknie nas, żeby uratować to wspólne dobro. Zabraknie nas. Zabraknie parę milionów ludzi na ulicach. Zabraknie. Niestety bardzo mi z tego powodu przykro i... No i zrobiłbym wiele, żeby cokolwiek z tym zrobić, no ale co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić, ojcze, tak? Co możemy zrobić?
Mieć nadzieję.
Zabraknie nas.
Mieć nadzieję trzeba.
No, nadzieja matką, ale to ciut za mało. Także...
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Pozdrowienia dla rodziny. Panie przewodniczący?
No tutaj głos młodego człowieka, który widać jest głosem tak zwanego rozsądku. Dzisiaj bym powiedział w ten sposób. No cóż można powiedzieć po takich wywodach. Myślę, że nadzieja musi być, bo gdyby jej nie było, no to nie warto by było nic właściwie robić. Ja myślę, że te kilka milionów może kiedyś jeszcze się pojawi i taką nadzieję mam, bo nie można cały czas nastawiać tak zwanego karku i cały czas być bity przez tak zwaną będę pałował, to jeszcze przytoczę za słowo, choć nie chciałem tego robić, ale było takie, prawda, powiedzenie, będę pałował, więc my dzisiaj jesteśmy pałowani wszyscy, a zwłaszcza pracownicy, ci najsłabsi, prawda, którzy no właściwie tworzą ten kraj, właściwie oni dają mu wszystko, to najlepsze, to młodość, ten zapał, prawda, i nagle się budzimy z jakimiś uchami śmieciowymi, gdzie nie ma młodych ludzi w ogóle w systemie emerytalnym. opieki społecznej. W ogóle nie ma tych ludzi. Nie wiem, jaką oni będą mieli przyszłość na starość po prostu. Więc co robi młodzież? To po prostu emigruje, no bo musi, no bo co ma robić? No tych milionów dzisiaj nie zdobędziemy na pewno i nie wyjdą, nie pojawią się na ulicach. Pytanie jest też dlaczego, czy brakuje jakiegoś sygnału takiego, który ktoś by dał, jak to się mówi, znak na rozpoczęcie czegoś, czy też po prostu już jest niemoc, czy też jeszcze wierzymy, że czasami jednak rządzący coś jeszcze mogą. Jakieś deklaracje, jakieś obiecanki, kolejne cuda, zielone wyspy, nie wiem, jakieś złote pałace. Nie wiadomo, kto jutro coś wymyśli. I niestety, no chyba z tego by wynikało, że jednak duża część z nas wierzy, że jutro może być lepiej, że jutro może się coś zmienić. No ta nadzieja jest i myślę, że dobrze, że ona jest, chociaż z jej realizacją, jeśli chodzi zwłaszcza o ekipę dzisiaj rządzącą, no jest to nieporozumienie zupełne.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie pana przewodniczącego i ojca wszystkich, którzy nas słyszą. Ojciec Tadeusz Rydzyk, ten pan ostatnio mnie zmobilizował.
Pan Tomasz.
Pan Tomasz, żeby zadzwonić. No i takie smutne głosy, że nic się już nie da, nic nie będzie i tak dalej, zabraknie nas. To wszystko prawda. To wszystko prawda, ale niepełna prawda. Niepełna prawda. W hymnie śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Ileż razy Polska upadała i były zabory, i byliśmy podzieleni. I proszę zobaczyć, ta Polska żyje. A przede wszystkim żyje w nas wiara. Wiara w Pana Boga, nawet w tych, którzy może mają jakieś, są skonfliktowani z Panem Bogiem. Ale też tam jest wiara. Tam coś płonie, prawda? I wszystko może być odbudowane. Wszystko. To tak, jak powiedział Sienkiewicz w Potopie. Było to słowo. Wszystko odbudowane być może. Szydzi z nas nieprzyjaciel. Mamy wady różne. Mamy wiara. Co jeszcze nam pozostało? Właściwie nic nie mamy, ale pozostała wiara i miłość do niepokalanej. I naprawdę jest wielka miłość do Matki Najświętszej w nas. Może niektórzy wstydzą się tak wyznać publicznie, ale w sercu wyznają. I mówię, trzeba się modlić, naprawdę modlić się. Nieraz potop nas zalewał. Nieraz potop. I ten szwedzki, i nazistowski, i hitlerowski, niemiecki, i sowiecki, i komunistyczny, i marksistowski. I te wady nas zalewały. Ale jest coś, płonie w nas. I to trzeba się tego chwycić. I co jedno, pierwsze modlitwa, oddać się Matce Bożej. Ona zawsze zwycięża z tymi, którzy się jej oddają. Z nadzieją, nawet wbrew nadziei, którzy się jej oddają, ona zwycięża zawsze. Nam się wydaje, że już jest po 12, a to się okazuje, zwyciężyła, było 5 przed 12. Minutę przed 12 i zwyciężyła. Także bym powiedział, pierwsze, nadzieja wbrew wszelkiej nadziei, chwycić się Pana Boga, Matki Najświętszej, a drugie, pracować. Pracować, jeszcze raz pracować. Pracować. Ten marsz ostatni pokazał nam bardzo wiele. Kto widział, kto był tam, to widział, jacy piękni ludzie. Wszyscy, jacy sobie dla siebie wszyscy byli życzliwi. I dzieci, i młodzież, i starsi, i dorośli. Wszyscy. I związki zawodowe, i partie polityczne, i bezpartyjni wszyscy. I wierzący, i niewierzący. No. Połączy nas Polska. Polska jest piękna. Piękna jest Polska. Oczywiście, że są plany, żebyśmy przestali istnieć. To był klub rzymski, Rockefellerowie. Tak zaplanowali nie tylko dla Polski. Rosjan ma być 50 milionów. Ale to jest diabelski plan. Przecież to jest wbrew wszystkiemu, wbrew naturze nawet. Kto nie chce rodziny, kto nie chce miłości? No rzeczywiście, warunki są stworzone antyrodzinne. No, antyrodzinne. Wczoraj, jak słyszałem fragmenty, tylko bo ja nie mam zdrowia oglądać takich rzeczy, tak? Ale to później, co mi jeszcze mówili, no że polityka prorodzinna akurat 40 maja, ja to tak nazywam. I tam opowiadanie tam. że będzie 700 miliardów, czy tam 800 ileś miliardów. No nie wiem, gdzie to będą drukować. Ja myślę, że mniejsza z tym, zostawiam to, trzeba być realistą. Ludzie rzeczywiście wolą słodkie kłamstwa niż gorzką prawdę. Ale są ludzie też mądrzy i mówią jeden do drugiego i niech idą i niech mówią. To jest drugie, modlitwa pierwsza, a drugie iść do ludzi i pokazywać wszystko. My byśmy się też zniechęcili, ojcze, że właściwie dzisiaj się dowiaduje, że te straszne, drakońskie pieniądze, jakie wymyśliły parlament i rząd, rząd i parlament, te partie PO, PSL, SLD, Ruch Palikota, no to będą obowiązywały od 1 stycznia. Czyli koniec po Radiu Maryi i Telewizji Trwam. A ja wierzę, że nie. Wierzę, że nie. Są jeszcze ludzie, ale jest przede wszystkim Pan Bóg i Matka Najświętsza. I wierzę, że zwycięży. A jeżeli Pan Bóg nie chce tego, no to nie będzie. Ale jeżeli On chce, to na pewno będzie. My tylko nie mamy się poddać i robić wszystko tak, jakby od nas zależało. Tak samo z Polską. Rodzina, młodzież. Kochani, jest bardzo dużo pięknej młodzieży. Także ci, którzy wyjeżdżają poza Polskę, oni mają w sercu Polskę. Oni bardzo często tą Polskę kochają bardziej niż w ojczyźnie. I to też trzeba budować. Też trzeba budować. Polska jest piękna. Przypomnijmy sobie Jana Pawła II. Wszystko, co nam mówił, te wszystkie spotkania, tych wszystkich bohaterów niezwykłych. Popatrzmy, jaka jest Polska piękna, nawet porównując z innymi. Jaka przepiękna historia naszej. Nie. Także nie poddajmy się w żadnym wypadku. W żadnym wypadku i trzeba się brać do pracy, tylko szybko, wszyscy. Uświadamiać ludzi. Dzisiaj były 3 marsze, proszę ojca, za Radiem Maryja, prawda? 3 marsze w różnych miejscach. Były w górach, w Szczecinie. I zaraz, gdzie to jeszcze, Boże, ja w tym momencie zapomniałem. A wiedziałem przed chwilą, bo ja tak siedzę, jeszcze coś piszę i tak myślę o tych wszystkich sprawach. No zobaczcie, tyle ludzi wychodzi, prawda? Tyle ludzi wychodzi. Czy to nic nie mówi nam, prawda? Mówi nam wiele i tego. Tylko trzeba pracować. Zło nigdy nie zwycięża i no jest tak, a może żeśmy zasłużyli na to. To jest taka ta pieśń Serdeczna Matko. I tam jest taka zwrotka. To zasłużyliśmy, prawda, przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości. A może nam potrzebne takie oczyszczenie?
Dzisiaj jeszcze, dyrektorze, jeżeli te marsze, to właśnie się dzwonił Szczecin, ten w Ludźmierzu i Leszno jeszcze.
Leszno, Boże. Tam w Lesznie są bardzo porządni ludzie. Tam jest między innymi
jutro jest pani, w Janowie Lubelskim, jutro pani, jest o 16.
W Janowie Lubelskim?
Jutro,
tak. Właśnie, no. Janów Lubelski, bardzo pobożni ludzie, bardzo. A w Lesznie jest między innymi pani Barys, kiedyś posłanka, prawda? Bardzo szlachetny człowiek, ciekawy. Tyle dobrego też robi. No widzicie, tyle ludzie dobrego robią dla Polski, dla ludzi. Dużo jest dobra i w górę serca. Jan Paweł II mówił, abyście nigdy nie stracili nadziei, nawet wbrew wszelkiej nadziei. W 79 roku na Błoniach Krakowskich. Mówi, przyjmijcie jeszcze raz to dziedzictwo, któremu na imię Polska. I tak pięknie mówił do nas. Nie wolno tracić nadziei. Pesymizm to jest, jak jest tak nam ciężko, to pomodlić się więcej, odpocząć trochę. Spotkać dobrych ludzi. Są ludzie, dobrze. Tak, ja tylko tyle proszę. A więc praca, modlitwa i praca. Zaufać. Praca, ogromna praca. A może właśnie potrzeba nam tego oczyszczenia, żebyśmy trochę oprzytomnieli. Bo myśmy tak trochę się zachwycili, zachłysnęli już. Hulaj dusza piekła nie było, nie ma, było na pewnym etapie w tych przemian. Tak było. A teraz zobaczymy, jak to jest. I oczywiście się to się wszystko gotuje, pokazuje się, kto jest kto. Może trzeba oczyścić się z tych emocji naszych, bośmy tak wybierali pod wpływem emocji, powiedzieli, mówią, ten nie, bo to i to, tego. A to był najporządniejszy człowiek jeszcze spośród tych wszystkich, którzy i mu zależało na Polsce. No trzeba tak popatrzeć, nie emocjonalnie, nie to, co pokazali na tym szklanym ekranie. No. Jak ja to się dowiaduję, jak niektórzy mają, stojący gdzieś wysoko teraz, jakie mają firmy do tworzenia tego tak zwanego PR-u, czyli propagandy. Jakie mają firmy, gdzie oni, skąd zatrudniają ludzi? Jak oni się mają zachować w różnych sytuacjach? Co mają powiedzieć? Co rzucić ludziom? To też jakie drogie te postacie w tych firmach. No. Trzeba też wiedzieć. No. Trzeba trochę się interesować. Jeden drugiemu niech mówi i wtedy popatrz na to wszystko. Nie będzie od razu wierzył. No, musimy być trochę krytyczni też tak, a nie tak popowiedzieli. Tak. Dziękuję. Alleluja i do przodu, ojcze.
Bardzo dziękujemy, ojcze dyrektorze.
Ojcze, alleluja i do przodu.
Do przodu.
Jeszcze nie umieramy z głodu, chociaż wielu jest już w nędzy w Polsce, ale jeszcze to nie jest tak, jak mogło być. W Oświęcimiu ludzie przetrwali i byli świętymi też, prawda? A to jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze mamy pokój w Polsce, też się cieszmy. Gdzie indziej jest wojna, prawda? I do pracy się wziąć, nie obijać się. Książkę wziąć, przeczytać, pisma katolickie rozprowadzać, dać trochę, nie bać się tego, trzeba się wziąć do roboty. Trzeba po prostu chcieć. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panie przewodniczący.
No cóż, no nadzieja umiera ostatnia, jak to powiedziano. Dobrze, że taki gość się pojawił tu ojca dyrektora, bo no trochę tak powiało takim pesymizmem dość ostrym, bym powiedział, i no trzeba troszeczkę jednak włożyć tak zwanego kwiatuszka do ogródka, żeby jednak nie było tak wszystko w czarnych barwach. Niemniej, no niestety, no sytuacja obecna w kraju nie jest za dobra. No widzimy, że młodzież niestety emigruje, niestety mówię, i boleję. Nie ma żadnych perspektyw, to też jest fakt. Te umowy, które mają lub nie mają, te płace, które osiągają, są tak niskie, że po prostu młodzi ludzie, aby utrzymać rodzinę w Polsce, no dzisiaj no to graniczy z cudem po prostu. I emigracja zarobkowa. Oni kochają, faktycznie to ojciec dyrektor ma rację, oni bardzo kochają ojczyznę. I zapewne każdy z nich myśli o powrocie, chociaż czasami ma tego wszystkiego dosyć, tej bezsilności, a niemoc, bezsilność. Tutaj właściwie pozostaje już tylko wiara, modlitwa i jeszcze raz wiara.
Panie przewodniczący, słowo z takiego podsumowania. Pan powiedział, nadzieja, co przed nami. Pewnie to się trudne zmaganie się o to dobro, pomnażanie tego dobra, tak, które widzimy no, przez różnego rodzaju decyzje też no, może niszczyć, czy no, nie chcę powiedzieć, że może zostać zaprzepaszczone.
Ja myślę w ten sposób, że po prostu ja mam zawsze nadzieję i mam wiarę, że zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej. Trzeba tylko jednej rzeczy, trzeba chcieć. Trzeba chcieć i te trzeba chcieć to nie tylko, że trzeba chcieć tym, co faktycznie chcą. Czyli z reguły to wychodzi na to, że pracownicy chcą pracownicy, ci najsłabsi. Jeszcze muszą chcieć, żeby było również dobrze ci, którzy rządzą tymi pracownikami, zarządzają, którzy myślą, którzy po prostu planują, którzy planują budżety zwłaszcza, którzy planują pewną politykę, bo wszystko jest polityką, prawda? I bez polityki dzisiaj właściwie nie ma życia. I zawsze mając nadzieję i wiarę, no i Boga w sercu, zawsze można powiedzieć w ten sposób. Jeszcze, jak powiedział ojciec dyrektor, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w rozmowach niedokończonych był pan Waldemar Bogatkowski, przedstawiciel sekcji krajowej kolejarzy, przewodniczący infrastruktury i transportu oraz członek prezydium zarządu regionu NZZ Solidarność z Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy za uwagę, dziękuję za telefony.